Niestety nie żyje Diego Armando Maradona. Legendarny argentyński piłkarz i trener. Miał zaledwie 60 lat. Parlament Europejski i Komisja Europejska popiera protestujących w Polsce przeciwko ograniczeniu prawa do aborcji. Już za chwilę także popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Marcina Zaborskiego będzie profesor Krzysztof Tomasiewicz z Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nie żyje Diego Maradona, legenda futbolu. Miał 60 lat. Z nami Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pawle, przyczyną śmierci był zawał serca.
Tak jest. Maradona w ogóle od dłuższego czasu miał problemy ze zdrowiem. Na początku miesiąca trafił do szpitala, gdzie poddał się operacji krwiaka w okolicy mózgu. W ostatnich dniach przechodził rehabilitację w swoim domu. 30 października skończył 60 lat.
Pawle, śmierć Maradony to koniec pewnej epoki
tak
w futbolu.
Że
żegnamy jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii.
No rzeczywiście, złoto mundialu w Meksyku w 86 roku, srebro 4 lata później we Włoszech. To te główne sukcesy medalowe z reprezentacją Argentyny. Wspomniany Meksyk to też oczywiście tak zwana ręka Boga, czyli gol w ćwierćfinałowym meczu z Anglią, zdobyty ręką. 2 lata przed złotem na mundialu przeszedł z Barcelony do włoskiego Napoli. Tam na stadionie witały go tłumy. No i Maradona powiedział kiedyś, że Scudetto, czyli mistrzostwo Włoch, jest dla niego ważniejsze niż mundial.
To fakty w RMF FM. Parlament Europejski i Komisja Europejska murem za protestującymi w Polsce przeciwko ograniczeniu prawa do aborcji. W Brukseli odbyła się debata na ten temat. Jak donosi nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą, wielu zagranicznych eurodeputowanych wystąpiło w koszulkach z napisem Strajk kobiet i ratujmy kobiety.
Wszyscy uczestnicy debaty z 5 frakcji politycznych z wyjątkiem europosłów PiS i skrajnej prawicy skrytykowali orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i wyrażali wsparcie dla strajku kobiet. My w Parlamencie Europejskim popieramy was, salutujemy wam i jesteśmy z wami, mówiła irlandzka eurodeputowana z frakcji Hadeków Frances Fitzgerald i dodała:
Pietlu kobiet, no more.
Natomiast unijna komisarz do spraw równości Helena Dalli przyznała, że Unia Europejska nie ma kompetencji w kwestii aborcji, jednak zauważyła, że orzeczenie wydał Trybunał Konstytucyjny, wobec którego komisja ma poważne zastrzeżenia i prowadzi postępowanie w ramach artykułu 7 Traktatu Unii.
Sprawa tuszowania przez obecnego arcybiskupa katowickiego molestowania małoletnich przez jednego z podlegających mu księży to pierwsza ze spraw, jakie zamierza skierować do Komisji do Spraw Pedofilii ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny od lat piętnujący przypadki pedofilii zapowiada kolejne zgłoszenia. Z księdzem rozmawiał Tomasz Skory. Tomku, o ilu przypadkach pedofilii mówimy?
Ksiądz Isakowicz-Zaleski w tej chwili ma gotowe 3 kolejne sprawy związane z przypadkami pedofilii i ich tuszowaniem przez duchownych, które chce skierować do komisji. Zgłoszeń, które napływają do niego spontanicznie, ma już dziesiątki.
Ja mogę co najwyżej posegregować je. Jedne wyślę bezpośrednio do komisji, wczoraj to zacząłem. Inne przekazuję władzom kościelnym, bo są wewnętrzne kościelne sprawy, ale też widać, że tam jest blokada okropna.
Ksiądz uważa, że Komisja do Spraw Pedofilii skażona jest pierworodnym grzechem upolitycznienia. Innej drogi rozliczeń jednak nie widzi.
Moja rola nie polega na tym, żebym był członkiem komisji, tylko żeby wskazywać, które to są przypadki. A są takie rzeczy, że no jestem zaszokowany, ile lat można było tuszować takie historie.
Kolejne zgłoszenia mają trafić do Komisji do Spraw Pedofilii w najbliższych dniach.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Marcin Zaborski i jego gość, witamy.
Jest z nami profesor Krzysztof Tomasiewicz, lekarz chorób zakaźnych i hepatolog z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie rektorze, dobry wieczór państwu.
To pan, panie profesorze, doradził premierowi, żebyśmy mieli skumulowane ferie i żeby wszyscy odpoczywali w pierwszej połowie stycznia?
Nie, absolutnie, absolutnie. Tutaj nie było zgodności co do tego postępowania, już teraz mówiąc poważnie.
Nie, ale pan jest członkiem Rady Medycznej, która pracuje dla premiera, przy premierze. Nie było rozmowy o tym?
Tak, panie redaktorze, ten pomysł został niejako zgłoszony przez ministra zdrowia i dyskutowaliśmy nad nim w gronie ekspertów i muszę powiedzieć, że głosy były bardzo podzielone. Ja akurat prezentowałem ten pogląd, że to moim zdaniem nie jest najlepszy pomysł, jeżeli chodzi o skumulowanie tych ferii.
Dlaczego?
Aczkolwiek ja stoję na stanowisku, że mamy już wystarczająco duże ograniczenia, obostrzenia, natomiast najważniejsze jest, żeby je przestrzegać. To nie jest kwestia tworzenia kolejnych obostrzeń, tylko kwestia jak gdyby tego, aby te dotychczasowe były przestrzegane i respektowane.
Tak, ale minister Niedzielski mówi, że w tej decyzji o skumulowaniu ferii chodzi o to, żebyśmy się nie przemieszczali, żebyśmy nie roznosili wirusa, bo każdy wzrost mobilności przekłada się na wzrost zachorowań. Stanowisko jest konserwatywne, bezwzględne. Ferie spędzamy w domu, tak mówi minister Niedzielski.
Znaczy, przede wszystkim uważamy, mówię za siebie, ale również za paru kolegów, uważamy, że zbyt wcześnie w tej chwili, żeby mówić to, co będzie w styczniu. Ja myślę, że ten wzrost zachorowań, który mieliśmy w listopadzie i mamy w dalszym ciągu, on powoli będzie wyhamowywał. Natomiast jedynym argumentem ewentualnie za jakimiś ograniczeniami już planowanymi w tym momencie jest tak zwana trzecia fala epidemii, która może nadejść, ale równie dobrze może nie nadejść. Także tutaj będzie to zależało od tego, jak sytuacja się rozwinie.
To konkretnie pana zdaniem lepiej wprowadzić takie rozciągnięte ferie, które będą trwały może 8, może 10 tygodni dla poszczególnych województw w różnym terminie, niż kumulować je w 2 tygodnie?
Jeżeli będą wszyscy przestrzegali tych zasad, to tak, dlatego że kumulacja w ciągu dwóch tygodni, to tak naprawdę należałoby to nazwać swego rodzaju lockdownem, czyli zamykamy wszystko na 2 tygodnie i uważamy, że w tym czasie nikt się nie przemieszcza i nie ma szerzenia się tej infekcji. Natomiast jeżeli będziemy mieli dopuszczone życie na dotychczasowych zasadach, no to wtedy to skumulowanie ferii tak naprawdę nie wniesie zbyt wiele.
Panie profesorze, czy premier, czy minister zdrowia konsultują z wami, z tą radą medyczną, plan szczepień przeciwko COVID-owi?
Panie redaktorze, premier i minister zdrowia konsultują z nami mniej więcej raz na tydzień albo częściej pewne posunięcia. Dotyczą one przede wszystkim właśnie postępowania w obszarze opieki medycznej. To jeszcze a propos tego poprzedniego pytania.
No tak, ale plan szczepień przeciwko COVID-owi to chyba się mieści
natomiast
w tym obszarze.
Nie, ale ja jeszcze wróciłem na chwileczkę do tych ferii. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienia, rzeczywiście to jest konsultowane od momentu pojawienia się pierwszych doniesień o szczepieniach. Szczepionkach skutecznych i o jej skuteczności. Dlatego tutaj jest naprawdę dosyć silna akcja, abyśmy te szczepienia wprowadzili.
I rozmawiacie natomiast na przykład o tym, żeby te szczepienia odbywały się w aptekach, żeby farmaceutów włączyć w całą operację?
Nie, to jest pierwsze słyszę od pana redaktora o takim pomyśle.
Ten pomysł zgłosili ludowcy, ale on nie jest jakiś zupełnie nowy i abstrakcyjny. Rząd Portugalii dzisiaj na przykład ogłosił, że właśnie w aptekach będzie Portugalczyków szczepił.
Panie redaktorze, pomysłów może być bardzo wiele, natomiast my na razie nie wiemy, którą szczepionką będziemy przede wszystkim szczepili. Proszę pamiętać, że część z tych szczepionek wymaga systemu dystrybucji związanego z niskimi temperaturami. Wiemy o jakich szczepionkach mówię w tym momencie.
Tak, ale premier ogłaszał, że ona będzie, że za chwilę, lada moment. W zasadzie jest już sukces.
Oczywiście, że będzie. Natomiast ja nic nie wiem na temat, żebyśmy mieli w aptekach te szczepionki dystrybuować. Aczkolwiek, oczywiście musi być system dystrybucji poza szpitalami, bo przecież to nie jest działanie szpitalne, tylko działanie wybitnie ambulatoryjne.
Jeśli połowa Polaków się zaszczepi, to będzie wystarczająca liczba?
Mówi się 55-60%, aczkolwiek ostatnio mówi się o 80%, które by dały taką odporność dla pozostałych. Także na pewno znacznie przekracza to ten odsetek, który deklaruje nasze społeczeństwo, bo dzisiaj czytałem o 40-kilku%, które są chętne zaszczepić.
No to czy ci, którzy przeszli zakażenie, to oni też powinni się zaszczepić?
To jest pytanie, na które nikt w tej chwili nie zna odpowiedzi, dlatego że pytanie zasadnicze, jak długo pozostaje odporność. Jeżeli mielibyśmy dowody na to, że ktoś po przechorowaniu jest odporny, nie ma sensu go szczepić.
Ale czy można się zaszczepić? Nie ma żadnych przeciwwskazań, jeśli się przeszło zakażenie?
Nie znam takiej choroby zakaźnej, w której zaszczepienie się po przejściu, po przejściu zachorowania mogłoby być niebezpieczne.
Czyli nie ma takiej potrzeby, żeby robić testy sobie przed podaniem szczepionki, żeby sprawdzić, czy się było zakażonym, czy nie?
Jest to niewykonalne, dlatego że jednym z dowodów odporności po przechorowaniu są tak zwane komórki pamięci, których w żadnym rutynowym badaniu nie wykryjemy. Także sam fakt, że ktoś nie ma przeciwciał przeciwko wirusowi, nie musi oznaczać, że nie ma odporności. Ale z drugiej strony, w żaden inny sposób tego nie udowodnimy, a więc bezpieczniej jest taką osobę zaszczepić niż zostawić ją nieszczepioną.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz jest naszym gościem. Panie profesorze, z jednej strony liczba nowych zakażeń koronawirusem spada w tych oficjalnych rządowych statystykach, ale z drugiej strony mamy dziś najwyższą liczbę zgonów. O czym to świadczy?
Tak duża liczba zgonów świadczy, to jest przede wszystkim konsekwencja tych zakażeń sprzed 2-3 tygodni, dlatego że mniej więcej obserwujemy, że załamanie się pacjenta to jest drugi tydzień choroby, w sensie zdrowotnym oczywiście, i później kwestia leczenia, ewentualnie respiratoroterapii, to są kolejne tygodnie, więc to są konsekwencje tych zakażeń sprzed kilku tygodni, aczkolwiek trzeba uczciwie powiedzieć, że obawiamy się, że wśród tych zgonów są również osoby, które zbyt późno trafiają do lekarza, bo słyszymy o takich przypadkach, mamy takie informacje od pacjentów, a więc to są osoby, które próbowały same w domu przeczekać COVID.
No są też takie, które się prawdopodobnie w ogóle nie zgłaszają na testy, bo nie chcą wpaść w kwarantannę czy w izolację.
Zdecydowanie jest to bardzo niebezpieczne zjawisko i to obserwujemy. Ludzie boją się tych konsekwencji w postaci właśnie izolacji czy kwarantanny, ale jest to wybitnie nierozsądne postępowanie.
Profesor Flisiak w Wirtualnej Polsce mówi, że od połowy lutego epidemia powinna wygasać, a szczepienia poskutkują tym, że będziemy mieli sporadyczne przypadki zakażeń wiosną, a potem będzie lato, będą promienie słoneczne na nas działały i pandemia w lecie powinna już być zły wspomnieniem. Podziela pan ten optymizm?
O tych promieniach słonecznych to tak nie do końca, dlatego że mamy dowody na to, że to akurat w przypadku koronawirusa niekoniecznie działa, aczkolwiek rzeczywiście w lecie zawsze jest mniej transmisji wirusami tymi oddechowymi. Natomiast te wyliczenia profesora Flisiaka, które znam, one wynikają z oszacowania, jak wiele osób mogło przebyć to zakażenie, to jest pierwsza składowa, a druga, że liczymy na to, że to już będzie kilka miesięcy, 2-3 miesiące, kiedy będzie stosowana szczepionka, więc jeżeli złożymy te dwa fakty razem, to może to świadczyć o tym, że rzeczywiście gdzieś w okolicach Wielkiej Nocy możemy się spodziewać już ustępowania tego problemu, z którym się borykamy od paru miesięcy.
Oby tak było. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Serdecznie tam zapraszamy.
Dziękujemy. Rozmowa trwa w sieci. Polecamy jej oczywiście dalszy ciąg. Kolejne ważne informacje o 18.30. Wrócimy do smutnej informacji sprzed kilkudziesięciu minut o śmierci legendy futbolu Diego Maradony. Przypomnę, zmarł na zawał serca, miał zaledwie 60 lat.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.